Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
A naszym gościem, dzień dobry, jest były minister zdrowia, były wiceminister nauki, poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość, lekarz Wojciech Maksymowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu i państwu.
Panie profesorze, czy wy jeszcze się tam w Zjednoczonej Prawicy, tak po ludzku, trochę chociaż lubicie?
No, po chrześcijańsku bardzo, oczywiście.
A jak to jest lubić się po chrześcijańsku?
No... Nie, no wie pan, no przecież w polityce nie chodzi o to, tylko żeby się lubić, tylko żeby współpracować. Ale lepiej się oczywiście współpracuje, jak się lubi.
No, no właśnie. Czyli wy współpracujecie, a z tym lubieniem to już nie przesadzajmy.
Nie, dlaczego? No, tylko, że to nie jest warunek sine qua non. W pracy głębokie jakieś lubienie się, no. Lubimy się, jeżeli chodzi o tych, którzy ze sobą współpracują.
To o tym lubieniu porozmawiajmy, bo być może pan słyszał, że przyłożył pan rękę do pasztetu, tak, o reformie nauki przygotowanej przez wicepremiera Gowina. Mówił mi ostatnio obecny wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki, no a pan ministrowi Gowinowi w tej reformie trochę, jakby nie było, pomagał. Pan pomógł przygotować pasztet.
No, pasztet to całkiem niezła potrawa. Może być dobry, może być niedobry. Uważam, że to jest taka dobra mieszanka prawnych rozwiązań. No, a pan minister Bernacki miał straszną potrzebę, pewnie tak powiedzieć. No, czuwało się to, zanim był ministrem, że będzie chciał tak powiedzieć. No to powiedział.
No mówi tak, bo przyszedł sprzątać po tej reformie. No i on mówił tak, że to, co przygotował wicepremier Gowin, ta konstytucja dla nauki, reforma nauki, przez lata dyskutowana i wprowadzana w życie, prowadzi do tego, że zagrożonych będzie wiele kierunków studiów na wielu uczelniach, że wiele uczelni może stracić duże pieniądze z budżetu państwa i że tylko na 3 uniwersytetach będą mogli uczyć się przyszli doktorzy nauki. Nauk społecznych. No trochę dużo tych zarzutów.
No to są wymyślone takie teksty. No. Na szczęście pan minister Bernacki no, nie jest jakimś takim politykiem w znaczeniu twórcy całych dużych koncepcji. No, odpowiada za pewien dział. Niech się na tym skupia i bardzo dobrze.
No. No, a jak się tego słucha, kiedy wiceminister nauki w rządzie PiSu de facto miażdży reformę przygotowaną przez wicepremiera z koalicyjnej partii, to można się zastanawiać, o co tutaj tak naprawdę chodzi.
Nie, no, główny minister Czarnek, nie słyszałem, żeby w ten sposób się wypowiadał, a podsekretarz stanu nie jest osobą decydującą. Sam się miałem okazję o tym przekonać. Trzeba po prostu pracować. I jak się ktoś skupi na swojej pracy, to na pewno zobaczy, że ma dużo do zrobienia.
Olsztyński poseł i lekarz Wojciech Maksymowicz jest naszym gościem. Panie pośle, mieszkańcy Warmii i Mazur przestali się pilnować? Coś się zmieniło w ich zachowaniach? Skąd ta duża liczba zakażeń koronawirusem?
No, na pewno to będziemy wiedzieć dopiero, jak to wszystko minie. Wtedy będziemy robić rekapitulację, dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Dlaczego takie mechanizmy, nie inne. To ta choroba ciągle dla nas jest nowa zupełnie. Natomiast no, na pewno były elementy, które wpłynęły. Chociażby to, że myślę, że dosyć dużo osób, które pracują na co dzień w Wielkiej Brytanii, postanowiło przyjechać w okresie takim poświątecznym i wtedy w tych radosnych uniesieniach rodzinnych nie trzymało dystansu. No bo wiemy, że już dzisiaj potwierdzono to, co słyszeliśmy wcześniej, że 70% tych rodzajów wirusa aktualnie panującego tutaj na Warmii i Mazurach to jest ta odmiana brytyjska.
No tak, tylko że wtedy, kiedy Polacy przylatywali z Wysp Brytyjskich na święta do Polski, Brytyjczycy już wiedzieli, że zmagają się z tą brytyjską odmianą wirusa. Myśmy też wiedzieli, ale nieszczególnie zrobiliśmy badania tych, którzy przylatywali wtedy do Polski. Popełniliśmy błąd, nie badając Polaków przylatujących na święta?
No, ja uważam, że popełniliśmy błąd. No. Rzeczywiście powinniśmy przebadać i to oczywiście kosztuje sporo wysiłku organizacyjnego i trochę pieniędzy, ale to było do zrobienia, także no niestety na pewno można to policzyć jako po stronie błędów.
Mądry Polak po szkodzie, ale przed nami kolejne święta, święta Wielkiej Nocy za miesiąc. My powinniśmy zamknąć w związku z tym granicę, przynajmniej powietrzną, na Wielkanoc?
No tak jak pan słusznie powiedział, na pewno wystarczy pilnować tej granicy, a niekoniecznie ją zamykać. To znaczy, rzeczywiście powinno się badać ludzi przyjeżdżających, izolować na pewien czas, no i wtedy ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania wirusa. Myślę, że w ciągu miesiąca dojdziemy do pewnego już poziomu na tyle wysokiego, że obawiam się, że bardziej od nas będą się bać przyjmować pasażerów niż do nas.
Panie profesorze, a rozumie pan, dlaczego pacjenci przewlekle chorzy muszą czekać na szczepienia do połowy marca?
No, wiem, że to jest związane wszystko z nazbyt małą ilością fizycznie szczepionek.
No to jest taka odpowiedź prosta i podstawowa, tylko że dobrze pan wie, że wcześniej w ramach grupy zero szczepiliśmy bardzo wiele osób, nie tylko lekarzy, nie tylko pielęgniarki, ale na przykład też pracowników salonów optycznych. Przekona mnie pan, że te osoby bardziej potrzebowały szczepionki niż ktoś, kto jest po przeszczepie, ktoś, kto jest dializowany, ktoś, kto jest mechanicznie wentylowany?
Nie, no... Jeżeli chodzi o mechanicznie wentylowanych, no to jest oddzielna sprawa. Oni są w obiegu takim właśnie bez kontaktu oddechowego z zewnętrznym otoczeniem, więc w oddziałach zamkniętych o intensywnej terapii to inaczej wygląda. No ale to jest szczegół.
Natomiast jasne.
Inne sprawy, oczywiście ma pan rację. Ja też uważam, że to było, można było bardziej selektywnie to zrobić.
To znaczy, czyj to jest błąd, jeśli to jest błąd, pana zdaniem?
No wie pan, to oczywiście, że to jest błąd sposobu organizacji tego, ale no nie jest to taki błąd, to jest taki rodzaj grzechu, który się zdarza niestety w całej Europie. No, dopiero co słyszeliśmy wypowiedzi premiera Czech, który bardzo przepraszał za to wszystko, występuje to wszystko wcześniej we Włoch. No, w Wielkiej Brytanii Johnson ze dwa razy już się kajał. No, Trump tylko się za bardzo nie kajał swojego czasu, ale tak naprawdę każdy widział, że wchodząc w to, no, pewne błędy się popełnia i trzeba je korygować.
No tak, minister Niedzielski w naszym programie mówi tak, wszelkie plany i długoterminowe zapowiedzi, które przedstawialiśmy, niestety się nie sprawdzają. No, kiedy słyszy pan ministra zdrowia, który mówi takie słowa, to czuje się pan spokojny, uspokojony?
Nie, no to od dawna się nie czuję uspokojony takimi słowami, dlatego że nie zrobiliśmy dosyć wysiłku, żeby rzeczywiście analizować dokładnie to, co się dzieje i żeby można było przewidywać precyzyjniej, oczywiście z jakimś marginesem błędu, to, co będzie się działo. I ja ostatnio tym się zajmuję, też wspieram bardzo jedną z wiodących placówek w tym zakresie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten profesor Niezgódka organizuje bardzo dobry ośrodek analityczny, wcześniej tak zwany ICM na Uniwersytecie Warszawskim. To też jego dzieło organizacyjne. No, bardzo potrzebujemy pracy informatyków, specjalistów od tego, ale oni muszą mieć dane.
No i o tym, co można zrobić lepiej, teraz porozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy, a słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Panie profesorze, to jeszcze do szczepień na chwilę chciałbym powrócić, bo zastanawiam się, czy to jest logiczne i w pełni zrozumiałe z pana perspektywy, lekarza, profesora, że na przykład szczepimy teraz ozdrowieńców, którzy no jednak przez chwilę jeszcze mają odporność wytworzoną w czasie choroby.
No to prawda, że mają, jeżeli nie poprzez przeciwciała, to jeszcze komórkową. Faktycznie ze względów takich epidemiologicznych to powinno się wykorzystać te walory, powiedzmy, pewnej odporności u tych osób. Ja kiedy kalkulowałem ilość niezbędnych szczepień, przedstawiając to też w różnych opracowaniach, również w rozmowie z panem ministrem Dworczykiem, tam gdzieś 3 tygodnie temu, kiedy wiedział, że mam pewne krytyczne uwagi i poprosił mnie o spotkanie, no to brałem pod uwagę oczywiście to, że mamy no mniej więcej prawdopodobnie, znowu prawdopodobnie, zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, ale mało wiemy na temat dokładnych danych, bo nie badamy tych ilości przeciwciał u poszczególnych osób nazbyt często, a więc mamy prawdopodobnie 7 milionów osób, które przechorowały. I do tej sumy dokładałem tych, których powinniśmy zaszczepić, tak? No jeżeli to ma być niedołożone, no to mamy jeszcze większy problem, bo powinno się, żeby do końca, do jesieni w zasadzie, to już jest tylko mrzonka, no, udało się zaszczepić wystarczającą liczbę dla powstrzymania szerzenia się choroby i rozwoju gospodarki, no to powinniśmy wykonywać 8 milionów pojedynczych szczepień, biorąc pod uwagę, że 7 milionów ludzi już jest odpornych, a potem możemy ich doszczepić w drugiej kolejności. Więc o tyle jest to rzeczywiście w tym takim całym procesie planowania walki, tej wojny, to taki etap powinien być przesunięty.
No tak, i mamy dyskusję i w tej dyskusji mnożą się pytania o to, kto powinien być najpierw szczepiony, kto potem, kto mógłby poczekać. Ostatnia dyskusja dotyczy tego, czy szczepienie pracowników akademickich szeroko, masowo ma sens, skoro studenci teraz bardzo rzadko pojawiają się na uczelni, to są wybrane kierunki, wybrane zajęcia i wiadomo, że do końca semestru w zasadzie stacjonarne zajęcia nie wrócą na uniwersytety.
No to prawda, dlatego bardzo optowałem za tym, żeby byli szczepieni pracownicy uczelni medycznych i to ci, którzy są w kontakcie bezpośrednim ze studentami kształconymi na kierunkach lekarskich. No to taki czysty po prostu interes państwa, żeby oni szybciej byli wyszykowani dla naszego systemu. Tym się zajmowałem jeszcze, jak pracowałem w ministerstwie. No i teraz to się właśnie stało i dlatego mamy w większości zaszczepionych studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego.
Tak, tak, ale teraz mamy szczepienie wszystkich pracowników akademickich na wszystkich kierunkach. No i tu, to jest to pytanie i ta wątpliwość, czy słusznie?
Tak. No, oczywiście, że wiele takich będzie obszarów, nie tylko ten obszar. No, jeżeli się działa na dużych zbiorach, no to się podejmuje decyzję, tak jak w przypadku województwa naszego, tak? Zamyka się całe województwo warmińsko-mazurskie. No i ci, którzy akurat są gdzieś, nie wiem, blisko granicy rosyjskiej, Gołdapi, gdzie jest dużo mniej występowania choroby, mówią, jak to, u nas prawie nie ma, a nas też zamknięto.
No tak? Właśnie, ja spojrzałem na dane, na konkretne dane, które pokazują rzeczywiście, że tak. Na przykład powiat działdowski, zakażonych ponad 5 osób na 10 tysięcy, natomiast powiaty elbląski, piski, lidzbarski, to jest minimalna liczba zakażeń w granicach 0 czy 0,2 na 10 tysięcy mieszkańców. To są zupełnie różne światy, więc czy zamknięcie całego województwa rzeczywiście ma sens?
No, na pewno ma sens, jest tam najprościej zrobić, bo się zamyka województwo, które jest w jednych takich ryzach administracyjnych. Ale to najprościej to nie znaczy, że najsłuszniej. To prawda, że lepiej to robić wybiórczo, bardziej precyzyjnie. No ale no, w tej chwili w zasadzie ten wirus się rozleje na całą Polskę, więc niedługo ta dyskusja będzie mało znacząca.
No tak, tylko że to pana wyborcy, między innymi hotelarze z Warmii i Mazur, przyjeżdżają dzisiaj do Warszawy, żeby protestować. Mówią, że musieli zamknąć dopiero co otwarte interesy, biznesy, do których otwarcia się mocno przygotowywali, zainwestowali znowu pieniądze, kupili jedzenie, ściągnęli ludzi, no i teraz znowu po 2 tygodniach muszą się zamknąć.
Tak, oczywiście, no, jest to pełne zrozumienie dla ich kłopotu i dlatego też tutaj z tego naszego biura poselskiego od razu wystosowaliśmy wystąpienia do rządu, do premiera Gowina o zasilenie ich takim programem. Także będzie podobny program finansowy. Myślę, że możemy liczyć na kilkaset milionów złotych wsparcia, które pomoże tym ludziom, pomoże gminom, które właśnie są, mają kłopot związany z tym ograniczeniem przemysłu turystycznego i nie tylko.
I to jest przesądzone, że taki program będzie wzorowany na tym, co wcześniej otrzymały gminy górskie?
No, szczerze mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby było inaczej. No, tak to stawiamy jednoznacznie, jako właśnie posłowie Porozumienia. Mamy jednak możliwość przekazania wprost naszej opinii i liczę na to, że tak będzie.
Panie profesorze, a jak wyglądają dzisiaj szpitale w Warmińsko-Mazurskiem? To z ich powodu rzeczywiście jest całe to zamknięcie? Bo takie głosy płyną z rządu, od ministrów, że jest źle w szpitalach i trzeba było zamknąć województwo.
No nie, no to może być prawdziwie źle wtedy, kiedy nie starczy miejsc do leczenia i dlatego się zamyka wcześniej, a tyle wcześniej zawsze trochę trzeba. Ja muszę powiedzieć, że u nas jest mniej więcej od dłuższego czasu bardzo podobnie, bo właśnie jak nie każdy śledził, no ale ja od dawna wskazywałem, że na terenie naszego województwa jest największe występowanie zakażeń na odpowiednią liczbę, tam na 10 tysięcy mieszkańców w porównaniu z resztą kraju. To już jest od dłuższego czasu. Miesiąc temu był tylko taki krótki tygodniowy czas, pamiętam, w naszym oddziale covidowym Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie, kiedy doszło do wyraźnego zmniejszenia liczby chorych, a to tydzień czasu było, a potem znowu na podobnym poziomie. Także to nie jest jakaś nowość w tej chwili. Ciągle sobie jeszcze radzimy na krawędzi, rzeczywiście, no jak w razie czego to będą dalej rozszerzane możliwości leczenia.
Ale myśli pan, że grozi nam powtórka z jesieni, kiedy karetki stały na podjazdach przed szpitalami, bo brakowało miejsc, no i trwało gorączkowe poszukiwanie, gdzie tego pacjenta można dostarczyć? Tak było w dużych miastach.
No, karetki to jeszcze inna sprawa, była organizacji i decyzji kierowania. To się poprawiło, chociaż też można mieć zastrzeżenia co do sposobu kierowania. Ale w tej chwili no, nawet zbliżamy się do tego poziomu, który był w listopadzie, w październiku. No, ja wtedy właśnie zdecydowałem o tym, że chyba jestem bardziej potrzebny do wsparcia pracy bezpośrednio w kontakcie z chorymi na COVID niż w Ministerstwie Nauki, bo właśnie było tak źle. No, i potem było troszeczkę lepiej, ale potem teraz znowu jest dosyć podobnie. Jeszcze nie tak, jak było na początku listopada. Rzeczywiście była taka zwyżka ogromna, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jeśli chodzi o organizację pracy i pewne rezerwy są.
Panie pośle, czy centralizacja szpitali jako pewien pomysł, plan polityczny, to jest projekt, który Porozumienie Jarosława Gowina może poprzeć w parlamencie?
No, w tej formie, o której się mówi tak dosyć ogólnie, to na pewno nie. Natomiast ja swojego czasu przedstawiłem to, co mam nadzieję, że będzie też na zjeździe jakiś, będzie taki zjazd możliwy do przeprowadzenia, przyjęty jako program całości Porozumienia, ale to przedstawiałem też ministrowi Niedzielskiemu w czasie pierwszego, jedynego w zasadzie oficjalnego spotkania 1 września. To jest program funkcjonalnego dostosowania potrzeb organizacji szpitali powiatowych. To głównie chodzi o mnogość szpitali powiatowych i to, że one pełnią rolę taką rywalizującą z innymi, również i niektóre inne szpitale w takim mieście jak nasz, powiedzmy jest kilka podmiotów i one tutaj jest taka rywalizacja, jakby to były prawdziwie przedsiębiorstwa. Zresztą ta nazwa przedsiębiorstwo wprowadzona jeszcze za platformy jest też bezsensowna. To nigdy nie jest przedsiębiorstwem, to jest po prostu służba, za którą państwo musi odpowiadać. Funkcjonalnie można zmienić. Nie trzeba robić jakiejś zmiany własnościowej. Chociaż rzeczywiście ten pomysł, żeby powiaty odpowiadały w pełni za swoje szpitale, To był taki pomysł, który nie byłem nigdy jego zwolennikiem. Kiedy byłem ministrem zdrowia, wcale nie zakładaliśmy tego na początku, no, ale to był wynik kompromisu wtedy z Unią Wolności. To już historia.
No tak, jest, ale gdyby dzisiaj rząd, chciał, żeby te powiatowe szpitale stały się własnością państwa, czy żeby były zarządzane z poziomu Ministerstwa Zdrowia na przykład, to to dla was, dla porozumienia premiera Gowina, to jest pomysł, nad którym będziecie chcieli dyskutować, rozmawiać i go zaakceptujecie?
Nie, panie, ja nie mogę odpowiadać za wszystkich, ale na pewno będę przeciwny takiemu pomysłowi. Natomiast...
A dlaczego?
Niewątpliwie jestem za tym, żeby szpital powiatowy, w większości, nie wszystkie, niektóre mają rolę ponad powiatową. Są takie szpitale również w naszym województwie, ale to są pojedyncze, takie większe. Natomiast generalnie szpital powiatowy powinien być wyposażony dużo lepiej w bazę diagnostyczną wspierającą miejscowych lekarzy rodzinnych na potrzeby mieszkańców powiatu. I również potem zajmować się długoterminową terapią, a nie wysokospecjalistyczną, bo od tego są też szpitale szczebla już tego trzeciego stopnia referencyjnego, wojewódzkie, uniwersyteckie. Przy obecnej komunikacji, przy telekomunikacji naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby nie wykorzystywać dobrze zasobów. Wtedy i lekarzy nam starczy, ponieważ nie trzeba będzie za wszelką cenę więcej lekarzy w tych miejscach, ale pieniądze podobne te szpitale będą dostawać. Będzie potrzeba pielęgniarek, jeszcze więcej pracowników opieki nad chorymi, wymagającymi opieki. Przy telemedycynie jeszcze, rozwoju informatyki, możliwość diagnostyki radiologicznej, laboratoryjnej, bezpośredniego, większego zaangażowania lekarzy jest możliwa w terenie. Więc przebudowanie całego systemu jest niezbędne. Jest to bardzo, bardzo logiczne i tak musi być. Nie może być tak samo dokładnie.
No, no tak, tylko że ta przebudowa systemu na razie odbywa się w gabinetach Ministerstwa Zdrowia. Pan mówi o tym, że zna pan jakieś ogólne założenia, jeśli chodzi o ten pomysł, a samorządowcy się skarżą, że o przyszłości podlegających im dzisiaj szpitali nikt z nimi nie rozmawia. Tak to powinno wyglądać?
No, ja też nie jestem zadowolony z tego powodu, że miałem tylko zdawkową informację w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia. Zresztą to była publiczniona, bo to otwarte posiedzenie i wiemy z tego, że mało wiemy. Więc dyskusji tak jako takiej nie ma. Jest rzeczywiście, tak jak pan mówi, w jakichś gabinetach urzędniczych coś rozważane. Może jakiś pomysł, że to ma być jakoś scentralizowane, nie wiem. Znowu wojewoda, znowu lekarz wojewódzki, to co było w PRL-u, no, z czym walczyliśmy. No, jestem absolutnie temu przeciwny. Budowaliśmy inny system, który miał być sprawniejszy. Widzimy, jaką satysfakcję jednak pacjenci niemieccy mają ze swojego systemu. Oczywiście, że to są większe pieniądze, ale organizacyjnie, no właśnie jest taki, tak samo i w Czechach. No, jakby nie patrzeć, gdyby nie ten COVID, no to w zasadzie system logicznie działa. Jeżeli chodzi o hierarchię, drogę pacjenta, tak, no, to trzeba poprawić. No. Zdecydowanie funkcjonalnie. Ja jestem za tym, było to przedstawione. Tak jak mówię, zaplecze diagnostyczne, lekarzy rodzinnych, szybka diagnostyka, wcale nie trzeba jeździć do miasta wojewódzkiego, żeby być przebadanym dokładnie. I wtedy, jeżeli jest to leczenie, jak w większości wypadków, możliwe na miejscu, to się to robi na miejscu, ale jeżeli dopiero jest to jakieś wysokospecjalistyczne, no to wyżej, a nie robienie gdzie indziej. No bo wie pan, są sytuacje, w których utrzymuje się jakieś oddziały, pozyskuje się anestezjologów, chirurgów i tak dalej i są wykonywane pojedyncze zabiegi, dlatego że mimo, że to nowe sale operacyjne mi dziesiątki milionów złotych, a przecież nie ma takich potrzeb tam po prostu. Więc to jest niewykorzystanie. Ale receptą wcale nie jest to, że będzie lekarz wojewódzki przy wojewodzie mądrzejszy niż ten. To nie chodzi o taki nadzór, to chodzi o funkcjonalną zmianę. Trudne zadanie do zrobienia. Nie wiem, czy przyjęto chociaż trochę tych moich pomysłów.
Panie pośle, sięga pan po informacje płynące z Gazety Wyborczej i czyta pan o Danielu Obajtku, szefie PKN Orlen, i o tym, że kariery robią przy nim rodzina i znajomi. Wścieka się pan?
Wie pan, no, bardzo bym chciał, żeby to wszystko bardzo dokładnie zweryfikowano. No, oczywiście, że jest to poruszające, kiedy wiemy, że człowiek zarządzający największą państwową firmą w Polsce, która no właściwie jest super firmą, budzi tyle wątpliwości. W takim momencie powinno się to dokładnie sprawdzić. No, od tego przecież są różne służby i sprawiedliwość. Więc liczę na to, że to się sprawdzi. No.
No, czyta pan na przykład, że kuzyn prezesa Obajtka jest dyrektorem w państwowej spółce w Tauronie. Brat szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Prezesem Lotosu jest znajoma prezesa Obajtka, która pracowała z nim jako księgowa w gminie Pcim, później w spółce Energa. Ja pytam o to pana nieprzypadkowo, bo pan kiedyś zakładał z Jarosławem Gowinem partię Polska Razem. Powstało z niej później Porozumienie, to dzisiejsze, a w deklaracji założycielskiej Polski Razem napisaliście tak. Powołując do życia naszą partię, tworzymy dziś polityczną reprezentację szerokiego, oddolnego ruchu obywateli oczekujących dobrej zmiany w życiu publicznym, sprawnego państwa i uzdrowienia polskiej polityki z chorób niekompetencji, kolesiostwa i korupcji. Gdzie wy dzisiaj jesteście, panie pośle, panie profesorze, czytając informacje takie jak ta o Danielu Obajtku? Nie krzyczycie.
No, my będziemy, domagamy się wyjaśnienia bardzo dokładnego tego, bo rzeczywiście no nie my byliśmy wnioskodawcami zatrudnienia pana Obajtka.
Ale gdzie się domagacie, panie pośle?
Słucham?
Gdzie się domagacie? Gdzie mocno krzyczycie, że trzeba to wyjaśnić?
No, w rozmowach bezpośrednich przecież no to na poziomie no wyższym, prawda, no bo to nie będziemy występować telewizyjnie, bo jest, nasi przedstawiciele są w rządzie. No. Ja w tej chwili nie jestem, ale nasi przedstawiciele są w rządzie.
Czyli premier Gowin idzie do premiera Kaczyńskiego i mówi absolutnie, to jest sprawa dla prokuratury, to trzeba wyjaśnić do spodu, do głębi?
Znaczy, na pewno rozmowy są prowadzone, z tego co wiem, bo to jest oczywiście nieakceptowalne, więc takie rozmowy na pewno mają miejsce. No. Ale to przecież przede wszystkim chodzi o to, że czekamy z jakimś limitem czasowym na wyjaśnienie, no bo na razie mamy anons prasowy, tak? Faktycznie nazbyt tak niefrasobliwie niektórzy nasi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy podchodzą do tych informacji, mówiąc, no to znana powszechnie gazeta, która nie jest sprzyjająca naszym ugrupowaniom. No to akurat prawda, ale to nie znaczy, że nie należy sprawdzić tych danych. Oczywiście muszą być sprawdzone. To, co pan mówi, jeżeli jest, się potwierdza, to oczywiście świadczy o pewnych nieprawidłowościach organizacyjnych, które nie powinny mieć miejsca. Nie ma naszej zgody na to. Ja na pewno z tym się nie zgodzę. No to jest prawda.
Jarosław Gowin czy Adam Bielan? Kto jest dla pana szefem Porozumienia?
Nie, no to dla mnie to jest oczywiste. No. Jarosław Gowin jest prezesem Porozumienia. Nigdy bym nawet nie pomyślał, że Adam Bielan miał pełnić taką rolę. Był już taki moment w moim życiu, kiedy właśnie odszedłem z Polski Razem, zrezygnowałem uprzejmie, bez jakiejś histerii, ale wtedy, kiedy akurat Adam Bielan dał pewne pomysły, z którymi ja się nie zgadzałem. No i można tak zrobić, przecież to nie jest to główny byt życiowy człowieka.
No tak, ale teraz Adam Bielan w połowie lutego zażądał wydania mu dostępu do kont bankowych, dokumentów oraz siedziby partii. Doczekał się?
Nie, no absolutnie nie. Przecież no, nie ma żadnego powodu. No, jak mógłby o to wnosić? Są zapisy rejestrowe sądu. Do tego sądu też zgłosiliśmy nowe poprawki do statutu, które były przyjęte przez zarząd i zobaczymy, co sąd powie swoją drogą. No, wszystko wiadomo jest związane też, jeśli chodzi o to wykorzystywanie sytuacji, to jest to niskie bardzo, niegodne szacunku, pogardzam takimi metodami, natomiast jest to wykorzystywanie sytuacji też związanej z pandemią. No, dopiero co się dowiedzieliśmy, że również pan prezes Kaczyński przecież nie powinien być wybrany na nowo prezesem, a nie jest, no bo nie było zjazdu, tak? Podobnie jest też z innymi partiami.
No tak, tylko jak to wygląda z punktu widzenia wyborcy, który słyszy, że wy nie możecie się porozumieć, kto w Porozumieniu jest waszym szefem, liderem, prezesem, formalnym i oficjalnym?
Nie, no, porozumieni, jesteśmy dobrze porozumieni. No. Jeżeli ktoś wymyśla takie akcje, które mógłbym nazwać tylko dywersyjnymi, to przestaje być członkiem porozumienia i przestał być członkiem porozumienia. Pan Adam Bielan jest bezpartyjnym jakimś posłem, europosłem.
No dobrze, a co z ministrami i wiceministrami, którzy byli w porozumieniu, teraz jak rozumiem nie są, żądaliście, żeby przestali być, wycofaliście swoje rekomendacje, no i co się stanie, jeśli oni dalej będą ministrami, wiceministrami w rządzie Zjednoczonej Prawicy bez waszej rekomendacji?
No jest to kolejny kłopot Prawa i Sprawiedliwości jako głównego koalicjanta. No widzimy, że kolejne się tworzą kłopoty, bo również jeżeli chodzi o porozumienie ze Solidarną Polską jest pewien problem, więc tutaj jest problem. Po tej stronie.
To jest kłopot PiSu z jednej strony, ale z drugiej strony kłopot porozumienia. Na ile wy możecie sobie pozwolić na taką sytuację, panie profesorze?
Znaczy my sobie nie pozwalamy, na ile możemy sobie nie pozwalać.
No ale co robicie? Wiadomo. Tupiecie nogą, krzyczycie? Nie bardzo widzę efekty.
Bardzo wyraźnie prezes porozumienia przestał występować w czasie spotkań koalicyjnych oficjalnych w sposób jednoznaczny, oczekując na to, że właśnie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które też zarazem kieruje głównie pracami rządu, mając zdecydowaną większość, odpowiednio się zachowa w stosunku do właśnie swojego znaczącego koalicjanta, tak samo znaczącego jak i Solidarna Polska, no bo Zjednoczona Prawica może funkcjonować sprawnie, jeżeli chodzi o tworzenie nowego prawa, o koordynację działań w Sejmie, przy porozumieniu tych trzech ugrupowań. No.
Ja rozumiem, tylko czy porozumienie będzie dalej w Zjednoczonej Prawicy i będzie dalej w koalicji rządowej, jeśli PiS nie posłucha waszej prośby i nie wycofa tych wiceministrów i tego ministra, który już nie jest waszym człowiekiem w rządzie?
Wie pan, no to jest już w tej chwili decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce uznać tych kolegów, którzy nie są członkami porozumienia, jako wybitnych fachowców, którzy mają zajmować miejsca, które mogliby obsadzić inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a to oni będą przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, jako bezpartyjni, no to już jest sprawa właściwie Prawa i Sprawiedliwości.
No nie, ale to wy, rozumiem, musicie mieć nowych ludzi w rządzie, żeby była równowaga i żeby ta koalicja trwała na zasadach, na które się umówiliście, prawda?
Tak. Pan rację, tak powinno być.
Czyli jeśli nie będzie nominacji dla nowych ludzi z porozumienia, to wy trwacie w rządzie? Zostajecie w takim rządzie i zostajecie w takim układzie koalicyjnym, czy nie?
Mówię pan, właśnie na ten temat są prowadzone cały czas rozmowy. One są w każdym tygodniu co najmniej dwie, które prowadzi nasz prezes na najwyższym szczeblu, ale nie na zasadzie formalnej reprezentacji. No bo trzeba się dogadywać po prostu, no to trzeba się dogadywać. No dzisiaj wiemy, że akurat większy problem ma Prawo i Sprawiedliwość z drugim koalicjantem.
Bo dzisiaj jest poniedziałek, a jutro będzie wtorek i będzie inny problem, być może z porozumieniem. Tak to wygląda w ostatnich tygodniach, panie profesorze. Ale czy myśli pan, że porozumienie mogłoby samodzielnie, bez PiSu, powalczyć w wyborach i wejść do Sejmu teraz, dzisiaj, w najbliższych miesiącach?
No i pan, jak wiemy, różne są możliwości. Jest to partia, która nie jest rozpoznawana w tej chwili jako oddzielna, bo zawsze była razem z Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o ostatnie akcje wyborcze. Natomiast jest to partia, która ma bardzo wyraźne struktury. No w tej chwili jestem właśnie w siedzibie naszej regionalnej porozumienia w Olsztynie. I zaręczam, że mamy sieć bardzo wielu współpracowników i ona bardzo wzrosła ostatnio, więc jakiekolwiek w tej chwili domniemania mogą być tylko z tego, co było kiedyś, co jest już nieprawdziwe, natomiast może być inaczej.
5-procentowy próg wyborczy trzeba byłoby pokonać. Pana zdaniem to jest możliwe w przypadku porozumienia?
Myślę, że to jest możliwe, no nie w tej chwili akurat pewnie, ale też w tej chwili nikt nie będzie robił wyboru. No. Trzeba też mieć warunki na wybory. Na Boga Ojca trzeba się porozumieć przede wszystkim. Mówię o tych, którzy chcą sprawować władzę. I to jest podstawa. Problem zdarza się. No. Dopiero co czytałem teraz, jak stworzono ogromny rząd hybrydowy we Włoszech, tak? No, świeżo zaprzysiężony. Niebywałe koalicje dla interesu państwa, dla ratowania no, przede wszystkim skuteczności pomocy i ludziom, i gospodarce.
To kończąc, panie profesorze. Panie pośle, czy pan sobie wyobraża, że pan nagle znajduje się w zupełnie innej koalicji dla ratowania państwa, dla ratowania gospodarki i stworzenia rządu hybrydowego z dzisiejszą opozycją?
Wie pan, no, w tym układzie, który jest w tej chwili, to sobie trudno wyobrazić, bo to rzeczywiście są zupełnie inne punkty widzenia. Nie po to występowałem w 2013 roku, podobnie jak Jarosław Gowin, razem występowaliśmy z Platformy Obywatelskiej, żeby wracać do innej Platformy Obywatelskiej, która deklaruje tak skrajne działania, jak na przykład aborcję na życzenie. No to jest rzecz, z którą się nie zgadzamy zupełnie, ale myślę, że jeżeli by miały powstać jakieś nowe układy, one będą to będą po wyborach kolejnych. No, niewątpliwie będą nowe układy, no bo będą nowe jakieś ugrupowania, czy też te dostaną jakieś inną pozycję. Nie można traktować, że to jest zupełnie do końca świata. Też z religijną czcią podchodzić do struktur, które są tworzone przez człowieka przecież.
To brzmi jak sygnał do kolegów z PiS-u. Nie jesteśmy z wami na zawsze, panie pośle. Poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości, lekarz Wojciech Maksymowicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.